co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
A dziś w cyklu poradniczym podróże, te bliżej, te dalej. Sprawdzimy, czy w ogóle już się odbywają, czy zostały odblokowane. Sprawdzimy, jak radzi sobie branża turystyczna w naszym regionie, a szczególnie organizatorzy różnego rodzaju wyjazdów i zagranicznych, i krajowych. Podpytamy o to, czy klienci nie boją się jeździć z organizatorami wycieczek, czy jeszcze rezygnują z zaplanowanych wcześniej wyjazdów. Sprawdzimy, do jakich krajów już możemy bezpiecznie pojechać i też bez tej konieczności dodatkowego poddawania się badaniom czy testom, już nie mówiąc o tym, że żeby nie być poddanym obowiązkowej kwarantannie, bo takie wakacje oczywiście nie są wakacjami i pewnie nie mają żadnej racji bytu. W zielonogórskim studiu Radia Zachód goście, pani Katarzyna Jaworska, Exodus, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Mariusz Grabowy, Megatur.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I nasza rozmowa jak zwykle otwarta również na państwa pytania. Jesteśmy u progu wakacji, u progu tego sezonu najbardziej gorącego dla wyjazdów. Także na pewno w głowach państwa też rodzi się wiele pytań, czy kierunki, o których myślicie, są bezpieczne, czy warto jechać. I dzisiaj jest świetna okazja, by zadać te pytania organizatorom wyjazdów. 68 324 22 55 i 801 327 462. Niemal do godziny 15 będzie można pytać naszych ekspertów o wszystkie albo prawie wszystkie kwestie związane z wyjazdami zorganizowanymi, wyjazdami za granicę. Te wyjazdy za granicę, no jeszcze na początku epidemii, wydawały się takie zupełnie nierealne, nieosiągalne. Wiele krajów całkowicie zamknęło granice, odwołano loty i zagraniczne, i krajowe, i te obostrzenia no już powoli są znoszone. Z każdym dniem może być tych kierunków otwieranych coraz więcej. Możemy się przemieszczać i podróżować. Wiem, że też już w państwa firmach pierwsze grupy ruszają i ruszyły za granicę. Zaraz o to zapytam, oddam też państwu głos, ale sprawdźmy dokładnie te kierunki, które już są odblokowywane, które pojawiają się w wakacyjnej siatce połączeń. Polskie Linie Lotnicze no, kilkanaście dni temu już ogłosiły właściwie te szczegóły siatki wakacyjnej, siatki połączeń. Od jutra wznowione regularne rejsy pasażerskie po Europie. W sumie to 36 kierunków i 130 połączeń. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski mówi, że pasażerowie będą mogli się dostać do tych krajów, które są już takimi tradycyjnymi atrakcjami turystycznymi.
Będziemy mogli polecieć zarówno w bardzo znane turystyczne miejsca jak Grecja, Cypr, Hiszpania czy Włochy, ale też myślę, że będzie to znakomita okazja, aby odkryć mniej znane miejsca w Europie, takie jak Czarnogóra czy Albania.
No i wśród tych ogłoszonych kierunków znalazły się też między innymi Chorwacja, Hiszpania, Włochy, Malta, Bułgaria czy Gruzja. I kolejna ważna wiadomość jest taka, że przewoźnik już może zabierać na pokład komplet pasażerów.
I od 1 lipca znika już tak zwany układ miejsc w szachownicy. Dostępnych będzie 100% miejsc w sprzedaży. Pasażerowie w dalszym ciągu muszą nosić maseczki. Wyjątkiem jest moment spożywania posiłków na pokładzie. Tak samo zachowujemy w portach lotniczych i podczas boardingu zasady związane z dystansowaniem społecznym.
No i tytułem wstępu taki materiał, a teraz już możemy rozmawiać spokojnie w gronie naszych gości. Jak te informacje, kolejne informacje o znoszeniu obostrzeń, otwieraniu kolejnych kierunków wpłyną na państwa pracę i czy już będzie można zacząć nie tylko pracować, ale pracować, żeby zarabiać?
Witam państwa jeszcze raz serdecznie. My jesteśmy bardzo zadowoleni jako firma turoperatorska z tego, że te obostrzenia faktycznie się już zmniejszają i że mamy już pierwszą grupę w Chorwacji od piątku, która cieszy się słońcem i ciepłym Adriatykiem. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo niepewności, ponieważ te obostrzenia mogą się również z dnia na dzień zmieniać. Natomiast jest zauważany pozytywny trend i faktycznie, jeżeli tylko mamy informację, że możemy do danego kraju wysłać grupę i mamy ją sprzedaną, to oczywiście nie zamierzamy anulować.
Jak jeszcze proszę powiedzieć, bo pewnie jesteście w kontakcie oczywiście z tą grupą w Chorwacji, jakie są takie informacje od nich, jak sytuacja wygląda na miejscu, czy oni mają jakieś obawy, czy wszystko wolno w Chorwacji?
Z tego, co wiem z pierwszej ręki, to ta grupa jest zachwycona, ponieważ w Chorwacji aktualnie turystów jest bardzo niewielu i hotele nie są obłożone. Wręcz powiedziałabym, że byliśmy pierwszym autokarem, który przyjechał danego dnia pod hotel i to jest bardzo duży plus, ponieważ nie ma tłoku, a to, że nie ma tłoku, też się bezpośrednio przekłada na sytuację sanitarną. Więc prawda jest taka, że aktualnie zdecydowanie z większym komfortem wypoczywa się w Chorwacji niż w poprzednich latach.
Czy tam też obowiązuje dystansowanie, czy noszenie maseczek, czy takie informacje posiadacie?
To znaczy dystansowanie jak najbardziej tak, natomiast obiekt hotelowy wdrożył wszystkie niezbędne wymogi sanitarne, więc, że tak powiem, każdy kraj tutaj ma swoją własną politykę tego reżimu sanitarnego tak zwanego. Natomiast, tak jak mówię, no teraz wszyscy są wyczuleni na tym punkcie, więc my również w naszym autokarze dezynfekujemy zawsze po każdym powrocie z postoju ręce naszym turystom. Zakupiliśmy ozonator, także no staramy się w maksymalny sposób zabezpieczyć i grupę i zapewnić bezpieczeństwo.
I pewnie też to nie tylko te wymogi odgórnie narzucane, ale też taka zmiana świadomości trochę wśród ludzi nastąpiła, że niekoniecznie chcą komuś tam oddychać za plecami.
Tak, myślę, że to jest w naszym wspólnym interesie, żeby jednak stosować się do tych wytycznych i jak na razie wszystkie informacje napływające z Chorwacji są wręcz doskonałe.
Jak w pana przypadku? Też już grupy ruszyły?
Tak, ten moment jest, kiedy właściwie wyjeżdża pierwsza grupa, jest taką zupełną nowością na rynku turystycznym, ponieważ dla nas sezon zaczynał się dawno, dawno temu. W tym roku wyjątkowo przyciągnęło się wszystko i mieliśmy faktycznie już pierwsze skowronki. Zresztą też jakby udało nam się stworzyć troszkę nowy produkt w wycieczkach, czyli na przykład wycieczki gwiaździste. Wycieczki, które odbywają się własnymi samochodami. Turyści podróżują indywidualnie, a tylko zwiedzają razem. To spotkało się z dość sporym zainteresowaniem turystów i można powiedzieć, że obawiamy się, czy to nie będzie jakiś tam bardziej trwały trend. Natomiast z drugiej strony fakt, że pierwsze grupy wyjeżdżają, to także właśnie dodatkowe procedury, na które część reaguje w bardzo sympatyczny sposób i z uśmiechem. Wszyscy na pewno z aprobatą.
Czyli po prostu już są stęsknieni, czekają za tą, na tę możliwość wyjazdu i zmienienia miejsca.
Tak, ja myślę, że to jest tak jak ze zmianą obostrzeń reżimów sanitarnych w Polsce, które nastąpiły. Sami mieliśmy okazję obserwować, jak bardzo w dynamiczny sposób Polacy starają się wracać. Wracać z zastosowaniem oczywiście reżimów sanitarnych, ale wracają do takiej codzienności swojej, bo tej kontaktu, tej bliskości brakowało. Myślę, że szczególnie brakowało dzieciom i młodzieży, które nie chodziły do szkół, ale dorośli, to myślę, że ta sama bajka.
A w jakie konkretnie miejsce wysłaliście już turystów?
Nasi turyści pierwsi, to chyba taka symptomatyczna sytuacja, pojechali odwiedzić nasze lubuskie winnice. Mieliśmy okazję przygotować taki zupełnie nowy produkt, który opiera się na poznawaniu lubuskiego. W ten sposób nasi turyści mieli okazję skorzystać z rejsu galerami, popłynąć po Odrze, a potem sami przekonać się, jak doskonałe są lubuskie winnice.
Czy tego typu produkt właśnie powstał w związku z tą sytuacją, którą mamy? Czy też byście myśleli o tym, żeby wprowadzić do oferty takie bliskie okolice Zielonej Góry i Lubuskiego?
Faktem jest, że pomysł wyjazdów na lokalnym rynku turystycznym chodził nam po głowie od dawna. Realizowaliśmy go tylko i wyłącznie w jakiś taki sposób częściowy, odpowiadając na konkretne zapytania, ale w tym roku, mając sporo czasu, stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby na to, co zawsze było, troszkę brakowało czasu, ten temat szerzej rozpoznać i okazał się fascynujący, fantastyczny i jesteśmy wielkimi fanami tego, co mamy dokładnie pod nosem. Oczywiście chcielibyśmy was zabierać w każdy zakątek świata, ale to, co mamy blisko, jest tak samo super.
To były wasze przemyślenia, wasza inicjatywa? Czy klienci być może czują się teraz bezpieczniej w niedużej odległości od miejsca zamieszkania i chętniej właśnie korzystają z tego typu propozycji?
u nas w pracy nie ma nikogo, kto nie jest maniakiem turystycznym. Każdy był stęskniony jakiejkolwiek podróży. Stwierdziliśmy, że jeśli wystartujemy tutaj blisko, zobaczymy to, co jest najbliżej i mieliśmy niesamowitą taką satysfakcję. Ciężko sobie wyobrazić radość naszych miejsc, które odwiedzaliśmy w momencie, kiedy nam wystawiali fakturę 0,1 łamane na COVID. To naprawdę było coś niesamowitego, bo byliśmy w wielu miejscach naprawdę pierwszymi turystami. Mimo, że byliśmy tylko i wyłącznie pracownikami biura podróży, to radość była niesamowita, że wreszcie ktoś przyjeżdża, ktoś się pojawił.
Ja chciałam tutaj absolutnie potwierdzić to, co mówi Mariusz, i my jako Exodus też od wielu, wielu lat jeździmy w formie wycieczek jednodniowych po okolicy, po Polsce, a nie tylko. I naszą pierwszą wycieczką też była nowość, to jest Zamek Moszna, Paczków i Jawor. I też powiem szczerze, że jak przyjeżdżaliśmy do Zamku Moszna, to też z wielką radością powitano naszą grupę, ponieważ byliśmy w ogóle pierwszą grupą w sezonie. Także no zdecydowanie turystyka lokalna, wycieczki krótkie, jednodniowe teraz cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
I to rozumiem, że to są jednak decyzje takich indywidualnych turystów, takie rodzinne wycieczki, bo wciąż przecież placówki oświatowe jeszcze w tym okresie nie wróciły do działalności, czy też już się zdarzają jakieś takie.
To znaczy w naszym przypadku akurat my zajmujemy się organizacją grup, które są zbierane z indywidualnych zapisów i praktycznie, ponieważ mamy swoje własne autokary, to co sobotę i co niedzielę od wielu, wielu lat już oferujemy takie wyjazdy w formule jednodniowej i one naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem od wielu lat i obserwujemy też dużo zapisów w tym roku.
Czy jakieś szczegóły jeszcze uzgadniacie z tymi miejscami, które odwiedzicie? Czy no, cała branża turystyczna już zna te wymogi, obostrzenia, które obowiązują i no, macie tych partnerów sprawdzonych od lat i wiecie, że tam będzie bezpiecznie, będą te płyny do dezynfekcji? Czy to też wy jako organizatorzy musicie zapewniać grupie?
My oczywiście, jeśli chodzi, mogę przerwać Ci, Kasiu, tak, mamy taką sytuację, że oczywiście w wymogach nowych wycieczek praktycznie nastawiliśmy się na to, że pewne rzeczy takie wymagające bezpieczeństwa turystów będziemy mieli my. Na wypadek, gdyby nasi turyści zapomnieli. Ale prawda jest taka, że większość turystów jest znakomicie wyedukowana, przygotowana i sami nas uprzedzają.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście my jako organizatorzy musimy monitorować sytuację danego reżimu sanitarnego w danym miejscu. To znaczy chociażby różne landy niemieckie mają te przepisy ustalone trochę inaczej, więc naszym obowiązkiem jest sprawdzać na bieżąco, jak wygląda ta sytuacja. Nie wszystkie obiekty, na przykład muzealne, przyjmują duże grupy, więc zdarza się, że grupa jest dzielona na mniejsze, co też jest korzyścią dla turystów, ponieważ wtedy zwiększa się komfort zwiedzania, więc tutaj znowu chciałam bardzo mocno podkreślić, że mniejsza ilość turystów przekłada się na większy komfort zwiedzania osób, które zdecydowały się wyjechać.
Mówimy teraz o tym, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie, ale powiedzcie Państwo proszę, jak wyglądały dla Was te minione tygodnie, tak kiedy trzeba było anulować wszystko, odwoływać, czy jak zachowywali się klienci, czy w sytuacji, jeżeli usługa nie była realizowana, zwracaliście Państwo środki, czy proponowaliście inne, nowe terminy, późniejsze, jak to wyglądało w ostatnich tygodniach?
Sytuacja z tego roku właściwie zaskoczyła bardzo mocno branżę turystyczną. Dlaczego zaskoczyła? Zapowiadał się rekordowy rok. Od tamtego roku praktycznie nie kończyły się telefony odnośnie naszych kolejnych wyjazdów i kiedy jeszcze na przełomie roku słyszeliśmy o sytuacji w Chinach, tak naprawdę pozostawała taka informacja dla nas, że jeszcze może to do nas nie dotrze. Jednak kiedy to do nas dotarło, z ogromnym impetem wkroczyło nasze turystyczne życie. Prawda jest taka, że biura podróży to jest system bardzo mocno powiązany. To nie tylko, że jest jedno biuro podróży, natomiast to są hotele, przewoźnicy, restauracje,
przewodnicy, lokalni, piloci.
Tak, dokładnie. Ogromny system naczyń powiązanych. I teraz te wszystkie naczynia powiązane, tak naprawdę my jesteśmy tym takim ogniwem, które spaja to wszystko w jedną całość. I tak naprawdę przede wszystkim faktycznie to, co klientów najbardziej interesowało, u nas były ich zaliczki. Zaliczki na wyjazdy, które okazało się, że się nie odbędą. Te zaliczki są traktowane przez biuro podróży w dwojaki sposób. Przede wszystkim jako deklaracja ze strony klienta poważna, że jednak będzie jechał, a z drugiej strony jakby dokonuje się z tych pieniążków rezerwacji na świadczenia, które klient zamówił. Nie można tego kupić na przykład w momencie, kiedy wyjedziemy, tylko trzeba kupić dużo wcześniej. Ciężko sobie wyobrazić teraz obecnie, że na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki Kopernika w Polsce, już mówimy tylko i wyłącznie, to są obiekty, które rezerwujemy z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem, bo na sezon po prostu tych miejscówek brak. To samo dotyczy biletów lotniczych. Każdy z Państwa wie, że kiedy kupuje sobie, planuje wyjazd, im wcześniej kupi, tym tańszy bilet. Teraz w momencie, kiedy cała sytuacja się jakby zamknęła, biura podróży stanęły przed decyzją na temat zwrotu zaliczek. To jest dość trudna decyzja, z tego względu, że część, naprawdę tylko niewielka część środków pozostawała we władaniu biur podróży. Reszta była już gdzieś przekazana. My mieliśmy ogromne ilości zamówień, bo jesteśmy operatorem szkolnym od 25 lat. Właściwie obsługujemy ponad 400 szkół w naszym województwie. Tych wycieczek jest mnóstwo. I kiedy zaczęły się powoli telefony, to i nauczycieli, i rodziców, czy wycieczki się odbędą, w pewnym momencie zdecydowaliśmy się podjąć decyzję o jakby jednostronnej anulacji wyjazdów, które posiadamy, i zwrocie zaliczek. Faktem jest, że po prostu w ramach polityki naszej firmy byliśmy na to przygotowani. To podobnie jak Kasi Biuro nasze, istniejemy nie od wczoraj, także i zabezpieczenia finansowe, i różne środki finansowe są w naszym posiadaniu i byliśmy w stanie taką politykę sobie zrealizować. Pozostały niewielkie kwoty zaliczek, natomiast faktem jest, że cały czas, dzisiaj jeszcze i długo pewnie jeszcze, będziemy czekali na zwroty od naszych kontrahentów. Bo jednak o ile ustawa reguluje to, że biura podróży pieniążki zwracają, to jednak ustawa nie reguluje tego, że nam kontrahenci nasi, czyli linie lotnicze, hotele, gdzieś tam też pieniądze zwracają. Zdajemy sprawę, że nie tylko my jesteśmy w trudnej sytuacji, ale oni także. Także tutaj ta droga zwrotu pieniążków była czasami dla niektórych klientów, mogło się wydawać, że bardzo trudna i karkołomna, ale ona jednak u nas akurat sprawdziła się w 100%. I myślę, że nasi klienci są zadowoleni.
Czyli tu jednak poszliście w tę politykę, żeby zwrócić, a nie proponować przesunięcie i realizację danej wycieczki jesienią chociażby.
My jesteśmy operatorem szkolnym. Bardzo wiele wycieczek dotyczyło klas ostatnich, które nie spotykają się już we wrześniu, po pierwsze. Po drugie, ta sytuacja była też taka trudna z tego względu, że my nie mamy klientów, którzy... Inaczej, mamy niewielki procent klientów, którzy są z nami od wczoraj. Większość to są nasi klienci od bardzo wielu lat i traktujemy ich jak rodzinę. W związku z tym bardzo ciężko w rodzinie powiedzieć, przepraszam cię, ale nie oddam pieniążków. Zwłaszcza, że na przykład zdajemy sprawę, że wielu osobom sytuacja także się mogła bardzo mocno zmienić, finansowa, i te pieniążki, które były wpłacone na wycieczkę, która była wymarzona, dzisiaj mogą być potrzebne na zupełnie inne potrzeby.
Tak, Mariusz zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że grup turystycznych nie potwierdza się, zwłaszcza w sezonie wysokim, z dnia na dzień czy miesiąc przed wyjazdem, jak wielu klientów sądzi. Wyjazdy, które są sprzedane, potwierdzane już w zimie, gdzie hotele są pobukowane na okres czerwca, lipca, sierpnia czy nawet września, który w turystyce też jest miesiącem bardzo obleganym, te hotele są zaliczkowane już w zimie, więc klient po prostu powinien sobie z tego zdawać sprawę, że to jest długofalowe planowanie. I oczywiście, jeżeli wycieczka jest anulowana, to my jako tour operator mogliśmy bądź w terminie 180 dni, co daje nam teraz nowe uprawnienie, ta ustawa tak zwana antykryzysowa. W terminie 180 dni od dnia anulacji mamy prawo zwrotu środków klientowi bez żadnych potrąceń, lub też oczywiście prosiliśmy, i to była nasza wielka, gorąca prośba, żeby jednak klienci tych środków nie wycofywali z naszych kont, tylko żeby wykazali się zrozumieniem i my I zgodzili się na to, żebyśmy przeksięgowali te środki na jakikolwiek inny wyjazd w przyszłym roku, który oczywiście może być do wyboru klienta też i w terminie późniejszym. Więc
tutaj, jak właśnie Kasia powiedziała, spotkaliśmy się bardzo często z ogromną sympatią klientów. Wręcz oczywiście dzwonili i mówią, słuchajcie, to może kupimy u was coś tak w ciemno, bo wiemy, że macie trudną sytuację. Oczywiście, ale to wszystko wynika z tego, że zarówno Kasi, biuro, jak i nasze, od wielu, wielu lat pracujemy z naprawdę wspaniałymi klientami i nasi turyści rozumieją także naszą sytuację.
Tak, i już stworzyliście takie rodziny turystyczne. Klienci znają i ufają, i to też jest inna sytuacja.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
wracamy do rozmowy o turystyce. Dziś przedstawiciele branży turystycznej, pani Katarzyna Jaworska i pan Mariusz Grabowy, którzy są dziś gotowi odpowiadać nie tylko na moje pytania, ale również na państwa. 68 324 22 55 i 801 327 462. Rozmawiamy dzisiaj o wyjazdach, o wycieczkach, także o rejsach. Porozmawiamy, ale to za chwilę. Zatrzymaliśmy się przy temacie zwrotów za niezrealizowane wyjazdy. Tu państwo podzieliliście się konkretnie polityką, jaką stosują wasze firmy, ale wiem, że nie zawsze jest tak kolorowo i niektórzy klienci jeszcze nie dostali tych zwrotów albo czekają. Od czego to zależy?
To w dużej mierze zależy od tego, że niektóre firmy praktycznie dokonały bardzo duży zaliczek. Niestety one były wymagalne. To nie jest tak, że firma sobie wydaje pieniądze na prawo i na lewo. Natomiast jeśli weźmiemy sobie pod uwagę jedną sytuację, że grupa szkolna 8 klasy wybiera się na wycieczkę do Londynu. Rodzice zasugerowani zawsze ceną biletu samolotowego, który kosztuje czasami 250, 300, 400 zł, decydują się na taki wyjazd. W tym momencie mamy taką sytuację, że o ile organizator jest w stanie zwrócić koszty, bo hotel zwrócił, które miały zazwane przewodnika na transport lokalny i inne wstępy, to w tym momencie linie lotnicze na razie tą politykę zwrotu mają bardzo taką ograniczoną. Proponują vouchery. No i voucher jest trudną sytuacją, szczególnie dla grupy na przykład z 8 klasy, która we wrześniu już się nie spotka. Albo przeniesienie terminu czy voucher nie załatwia sprawy. Czekamy, aż te sytuacje będą rozwiązane na troszkę wyższym szczeblu niż tylko my jako biuro podróży i nasi partnerzy, bo nie jest to problem tylko i wyłącznie nasz, polski, ale przede wszystkim całej Unii Europejskiej. Także myślimy, że pewne rozwiązania nadejdą, zaistnieją i w tym momencie ten zwrot odbędzie się bezproblemowo.
Czyli tu mówimy o tej sytuacji w tych wyjazdów niezrealizowanych, a co z wycieczkami, które już wznawiacie, tak jak powiedzieliście państwo, już niektóre grupy jeżdżą, ale jednak klienci, czy część klientów może mieć obawy, czy wziąć udział w takiej imprezie turystycznej, czy nie. Czy oni też mają jakieś prawa dotyczące rezygnacji, czy jeśli wyjazd jest realizowany, no to niestety ten koszt rezygnacji musi być poniesiony w pełni.
Firmy turystyczne zawsze działają w granicach prawa i procedur, które są ogłoszone przez różne instytucje narodowe bądź ponadnarodowe, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarne. I jeżeli wyjazd jest możliwy do zrealizowania z uwzględnieniem programu, który był oferowany klientom, granice nie są zamknięte, transport może zostać zrealizowany. Program również, to wówczas my jako biuro jak najbardziej jesteśmy skłonni taką ofertę, taką wycieczkę realizować.
Mhm. To takie kluczowe, z uwzględnieniem programu, który był proponowany klientom, ale wiemy, że niektóre atrakcje turystyczne mogą nie być dostępne. Czy jeżeli jakiejś jednej z pięciu wycieczek fakultatywnych nie ma w programie, czy to już jest podstawą dla klienta do bezkosztowego zrezygnowania z wyjazdu?
Wycieczki fakultatywne, jeżeli mówimy na przykład o wycieczkach, które są realizowane na grupach czasowych, one są fakultatywne, więc one mogą się nie odbyć ze względu na brak ilości chętnych chociażby. Ale tutaj podam przykład z naszej firmy. Mieliśmy całkowicie sprzedany, potwierdzony od dłuższego czasu wyjazd do Małopolski, który musieliśmy niestety w zeszłym tygodniu odwołać z racji tego, że muzea nie zostały otwarte. I jest to dla nas jako tour operatorów ogromny problem, ponieważ też Ministerstwo Kultury nie zarysowało perspektywy otwarcia instytucji, które mieliśmy z grupą zwiedzić. I w takiej sytuacji, mimo że mieliśmy około 50 osób chętnych do wyjazdu, niestety musieliśmy ten wyjazd odwołać.
Tak, ale tu jesteśmy znów w tej sytuacji, że to państwo nie realizujecie usługi, nie? A ja bym chciała jeszcze zatrzymać się przy tym kliencie, który się boi. Czy on coś może tu wynegocjować, żeby nie stracić tych wpłaconych pieniędzy?
No tutaj sama ta podstawowa obawa przed zarażeniem niestety nie jest takim powodem, dla którego można rezygnować. Natomiast wspominaliśmy sobie o statkach wycieczkowych i tutaj musimy powiedzieć, że na przykład statki wycieczkowe, które odwołały bardzo wiele kursów i cały czas data wznowienia rejsów jest po prostu niewiadoma, to jednak one bardzo mocno zmieniły swoją politykę. Ta polityka rezerwacji albo anulacji dzisiaj stała się jedną z wzorcowych, mogę powiedzieć, ponieważ na większość rejsów, które są wymagalne, zaliczka to tylko 50 euro. i z reguły do 30 dni przed wyjazdem można dokonać zamiany. Te 50 euro to nie jest koszt w żaden sposób jakiś taki potężny dla klienta, a te pieniążki mogą po prostu dalej sobie wędrować po kolejnych rezerwacjach, gdyby się okazało, że po pierwsze rejsy się nie odbywają, a po drugie na przykład część programu danego rejsu byłaby zmieniona.
Rejsy nie są wznowione, ale znamy wysokości zaliczek. To oznacza, że już zapisujecie jednak klientów.
Inaczej, są turyści, którzy tęsknią.
Rejsy
są
dużo.
Tak, rejsy, Kasia zresztą o tym wie bardzo dobrze. Rejsy są taką formą turystyki, która niesamowicie uzależnia od siebie i są tacy, którzy po prostu trafiają jak śliwka w kompot, a potem już nie wyobrażają sobie życia bez rejsów. I te właśnie osoby praktycznie, no tutaj musimy powiedzieć, że to była jedna z takich grup turystycznych, która w ogóle nie protestowała. Po prostu
przyjęli do wiadomości, że jest taka,
pytali się tylko, kiedy i na co przesuniemy te zaliczki i kiedy będzie pierwsza szansa. I oni cały czas tą torbą spakowaną w blokach startowych czekają, kiedy wrócą statki po prostu na swoje trasy.
Mhm. Czy w obliczu tej sytuacji rozważacie jakąś taką ofertę rejsową w Polsce? Czy jest to realne? Wiadomo, że nie wycieczkowcem, ale może jakaś śródlądowa żegluga.
Raczej.
Czy to jest do zrobienia w ogóle w naszych warunkach?
Czy nie wiem, o jakich statkach pani myśli.
O jakichś takich namiastce, żeby dać ofertę.
Myślę, że żaden rejs rzeczny nie da się porównać, nie jest możliwy do porównania z tym, co można doświadczyć na wielkim statku wycieczkowym. I naprawdę stuprocentowo zgadzam się z Mariuszem, ponieważ mamy ogromną rzeszę klientów, którzy są od statku wręcz uzależnieni i oni już po prostu siedzą gotowi cały czas, że tak powiem, w blokach startowych, gotowi do startu i już nie mogą doczekać, kiedy ta turystyka zostanie wznowiona. Na razie statki są zawieszone, z tego co wiem, do jesieni. Natomiast czy na jesień ruszą, tego na razie jeszcze nie wiemy. Oczywiście tutaj jest to taka forma podróżowania, która wymaga bardzo dużej koordynacji z portami docelowymi, które są portami w wielu krajach, więc no, linie muszą mieć wszystkie wymagane pozwolenia, żeby ruszyć. Natomiast liczymy, że na jesień jakieś pierwsze rejsy już będą możliwe do realizacji.
Co nie znaczy, że przekreślamy naszą lubuską turystykę wodną, czyli generalnie naszych partnerów Odra Turystów, czy ewentualnie statki, które pływają po Odrze w innych portach, tutaj lokalnych. Jak najbardziej współpracujemy z nimi, natomiast wiemy, że to jest to tylko po prostu jakaś taka namiastka tego, co nas czeka gdzieś tam w świecie.
Jakie pytania klienci wam zadają teraz najczęściej? Ci, którzy przychodzą, otwierają drzwi waszych biur, co słyszycie najczęściej?
Myślę, że najczęstszym pytaniem jest, czy wycieczka dojdzie do skutku. I oczywiście jest to pytanie, na które bardzo trudno jest nam odpowiedzieć, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak sytuacja będzie się w najbliższych tygodniach, miesiącach kształtować. Dopóki nie ma oficjalnych informacji dotyczących zamknięcia granic, niemożności transferów grup, to zakładamy, że wycieczki planowane na jesień, czy nawet wycieczki wczasowe, które planujemy już w Grecji, bo na przykład w sierpniu, czy wycieczki po Polsce przecież, których teraz specjalnie namnożyliśmy w naszym programie, że one będą się odbywały. Natomiast ze stuprocentową pewnością myślę, że odpowiedzialnie nikt nie jest w stanie na ten moment czegokolwiek powiedzieć o dniu jutrzejszym, nie mówiąc już o miesiącach, kilku miesiącach do przodu. Ale no, żyjemy nadzieją, że te pytania klientów, czy pojedzie, będą mogły być jak najczęściej jednak potwierdzane.
W najbliższych dniach, praktycznie na początku lipca, rusza już nasz sezon lotniczy. Te pytania właśnie pojawiają się w biurach agencyjnych. Klienci przychodzą, pytają się, czy już leci. Czy leci Grecja, czy leci Czarnogóra. Wiadomo, że organizatorzy turystyki czekali tak troszkę w blokach startowych, ponieważ z drugiej strony była taka sytuacja, że czekaliśmy na regulacje państwowe, czyli czy już można zapełnić samoloty w 100%. Bo jak powiedzieli przedstawiciele branży turystycznej, nie ma opcji, że polecimy samolotem albo pojedziemy autokarem przy 50% składów. Turysta dzisiaj obecnie jest turystą świadomym. Zdaje sprawę z tego, że każdy optymalizuje te koszty, które musi ponosić i turyści są zainteresowani tym, żeby jednak cena była adekwatna do poziomu. Zresztą do pewnego poziomu cen turyści się bardzo mocno przyzwyczaili. Teraz w tym momencie ciężko byłoby dokonać takiej drastycznej podwyżki, tak, biletów lotniczych szczególnie, albo ewentualnie miejsca, które jest zajmowane w autokarze.
Jeśli chodzi o te kierunki europejskie odblokowywane, to tu mówiliście Państwo w Chorwacji grupa, będzie Grecja w sierpniu. Gdzie jeszcze będziecie wysyłać turystów?
W najbliższym czasie zdecydowanie koncentrujemy się jednak na Polsce. Mamy po raz pierwszy w naszej historii w czasy nad Polskim Morzem z dojazdem autokarem, z opieką naszego pilota i z wycieczkami fakultatywnymi na miejscu, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa alternatywa dla wyjazdu zagranicznego. Natomiast w najbliższych miesiącach letnich to zdecydowanie stawiamy na Grecję, Chorwację, Czarnogórę, kiedy będzie można już do Czarnogóry też finalnie się dostać, bo na razie wymagane jest okazanie testu, negatywnego testu. Natomiast sezon jesienny to jest cała masa objazdówek, począwszy od Portugalii, Hiszpanii, Turcji, które też liczymy, że będą mogły zostać zrealizowane, ponieważ one są zapełnione. To są wycieczki, które nie zostały anulowane na ten moment, więc z jednej strony w czasy, z drugiej objazdówki, jednodniówki, także no, coraz szersza ta gama w naszej ofercie.
Czy konieczność zrobienia testu na koronawirusa jest takim skutecznym zniechęceniem dla klienta, żeby odpuścić ten wyjazd? Czy są takie osoby już zdeterminowane, długo czekające, że nie ma to dla nich różnicy? No wiadomo, no, kilkaset złotych pewnie dodatkowej opłaty do tej finalnej ceny wycieczki dochodzi. Ale czy można jechać, ale trzeba zrobić test? Jakie to determinuje wybory u klientów?
Na to pytanie akurat trudno mi odpowiedzieć, ponieważ my w najbliższym czasie nie mamy takiej trasy, czy nie mieliśmy takiego dylematu. Natomiast kiedy okaże się, że mamy wycieczkę potwierdzoną do kraju, który wymaga tego typu dodatkowych środków bezpieczeństwa, no to na pewno będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, ale takiego kazusu do tej pory nie mieliśmy.
W uzgodnieniu z klientami, tak? To jakby większość grupy musiałaby wyrazić zgodę.
Jeżeli taki jest przepis i my chcemy z sukcesem dowieźć klienta na miejsce, przez granicę go przewieźć, to po prostu wtedy musiałby taki wymóg być spełniony. Ale ciężko mi jest się do tego odnieść, ponieważ nie mieliśmy takiego przypadku do tej pory.
Uh-huh. A jak u pana? Te kierunki, bo chyba Cypr nawet w tej chwili.
Te kierunki ruszają praktycznie i ogólnie biuro agencyjne, można powiedzieć, że z dużą dozą entuzjazmu podchodzą do tego, że właściwie do większości kierunków bardzo popularnych będzie można dolecieć. Tutaj akurat szczególnie dotyczy to właśnie biur agencyjnych, które koordynują sprzedaż oferty największych polskich operatorów. Ta oferta jest dostępna i oczywiście operatorzy, jak było już wiele razy podkreślane, stosują bardzo wysokie reżimy sanitarne. Można powiedzieć, że właściwie pierwsze dni lipca pokażą, w jaki sposób nasi turyści zareagują, w jaki sposób będą wracali, bo pierwsze powroty, jeśli mamy obserwację, okazję obserwować w telewizji wydarzenia z szerokich bulwarów Sopotu, Zakopanego, to widzimy, że ruch turystyczny w niektórych miejscach wraca z impetem niesamowitym. My myślimy, że w pewnym momencie, kiedy pierwsi turyści wrócą, a sytuacja na poszczególnych rynkach nie będzie ulegała zaostrzeniu z wirusem, będzie turystyka po prostu wracała na swoje utarte tory.
Czyli jest też taki plan wychodzenia z tej trudnej sytuacji i trochę odbicia się po tych straconych miesiącach. Ale czy też Państwo, bo mówicie, że stawiacie na te krajowe kierunki, nawet autokarowe w czasy, czy też koncentrujecie się na wypoczynku w tych większych miejscowościach, tak jak Pan mówi, że Sopot, Kołobrzeg, pełne plaże, czy jednak szukacie jakichś mniejszych ośrodków, bardziej kameralnych?
W naszym przypadku oferujemy chociażby w czasy nad jeziorem Łebsko, to jest 4 km od Łeby, czyli piękny obiekt nad jeziorem, blisko morza, z dowozem codziennie autokarem na plażę. Także z jednej strony oferta i cenowo bardzo dobra, bo w okolicach 1000 zł za całość z wyżywieniem dwa razy dziennie, ale właśnie chciałam zwrócić uwagę, że nie jest to Łeba, tylko jest to ośrodek położony w okolicy, co wcale nie umniejsza wartości takiej oferty, a wręcz w obecnych czasach wydaje mi się, że ją podnosi.
My odwrotnie troszkę, my nie chcieliśmy wyjeżdżać aż tak daleko, my skupiliśmy się na tym, co mamy najpiękniejszego pod nosem, czyli stworzyliśmy nową markę Lubuskie Love. Praktycznie marka objęła swoim zasięgiem to, co mamy najpiękniejszego w województwie. Skupiliśmy się na kilku dziedzinach, w których będziemy oferowali turystom wyjazdy, czyli lubuskie hity, lubuskie smaki, lubuski kalendarz wydarzeń, gdzie zabieramy turystów na te najważniejsze wydarzenia w naszym województwie. No i oczywiście specjalna oferta, którą przygotowaliśmy dla dzieci, to Lubuska Akademia Młodego Podróżnika. Wyjazdy realizowane w formie prawie że pół kolonii, bo jest to 5 wyjazdów w tygodniu, jeden dzień po drugim, który obejmuje najważniejsze atrakcje turystyczne województwa. To, co młodzi odkrywcy uwielbiają. Czyli począwszy od parków rozrywki jak Majaland, przez Geoług Murzakowa, przez Park Narodowy Ujście Warty, przez bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, bo wiemy, że bardzo często podróżujemy daleko. A to, co jest pod nosem, na to zawsze mówimy sobie, na to będzie czas. Czasami później nam tego czasu brakuje, albo wpadają nam inne pomysły, natomiast to stało się jakby taką kanwą naszego projektu właśnie Lubuskie Love. Bo to love to nie tylko i wyłącznie takie love do naszego rejonu, ale do tego, co tu jest kanwą. Smaki, atrakcje i to, co możemy zobaczyć bardzo blisko.
I to cała jakaś sieć, rozumiem, obiektów z regionu się włączyła, żeby móc stworzyć taką ofertę?
Inaczej, połączyliśmy bardzo wiele atrakcji turystycznych w naszym województwie, czyli to, co jest najważniejsze. Do tego dołożyliśmy te obiekty, które czasami się turystom wydają niedostępne, czyli chcemy ułatwić dotarcie na spływy kajakowe, szykujemy wyprawy rowerowe, gdzie zabieramy rowery i już nie ma tego problemu, że ja mam bagażnik na samochód, ale sąsiad nie ma, a też by chętnie pojechał. Z drugiej strony jakby zaproponowaliśmy odwiedziny na winnicach, bo niesamowitym hitem lubuskiego jest winobus, który kursuje w okresie winobrania,
tak, ale na winnicach jest,
dokładnie, ale to jest tylko tydzień w roku, a na winnicach jest mnóstwo rzeczy do zrobienia przez cały rok.
Ale też
do
takie
obejrzenia.
Tygodnie otwartych winnic są organizowane.
Tak,
kilka
i spacery.
Tak.
One cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a my tutaj chcemy te wyczki połączyć, czyli połączyć atrakcję turystyczną, troszkę aktywnego wypoczynku i z drugiej strony właśnie odwiedzin na winnicach. Myślę, że jest to duży hit naszego sezonu i bardzo, jak już widzimy, przypadł turystom do gustu.
Czyli już jest ta odpowiedź. Są
jesteśmy
zapisy,
po pierwszych,
są
jesteśmy po pierwszych
terminy.
Wycieczkach, tak dokładnie, na te właśnie wyjazdy i przede wszystkim zadowolenie klientów z tych wyjazdów jest niesamowite. Sami byliśmy zaskoczeni, jak bardzo ciepło jesteśmy przyjmowani w wielu tych miejscach. Myślę, że będzie to po prostu procentowało.
No jestem ciekawa, czy też z tej oferty turystyki krajowej korzystają właśnie dotychczasowi klienci, którzy na przykład nie zdecydowali się na wyjazd zagraniczny, czy ten wyjazd się nie odbył i na przykład teraz zapiszą się na wycieczkę do Łeby, czy to jest inny klient?
Oj, zdecydowanie. To znaczy z wielką radością zawsze witamy nowych klientów, ale jako firma rodzinna od 30 prawie lat na rynku mamy całą bardzo rozbudowaną bazę klientów, z którymi znamy się osobiście i którzy jeżeli nie pojadą do Portugalii, to pojadą na Ścianę Wschodnią, Świętokrzyskie albo śladami Mikołaja Kopernika, bo nie tylko w czasach mówimy, ale również już od wielu lat propagujemy też takie kilkudniowe wycieczki objazdowe po Polsce. Ściana Wschodnia jest takim hitem, który od wielu, wielu lat już skradł serce naszych klientów i obserwujemy taką tendencję, że klienci, którzy po prostu planowali wyjazd zagraniczny, który nie doszedł do skutku w tym roku, z dużą dozą prawdopodobieństwa przepiszą się na wyjazd krajowy i te wyjazdy krajowe faktycznie cieszą się, chciałam też raz mocno podkreślić, bardzo dużym zainteresowaniem i jeżeli tylko obiekty muzealne, atrakcje turystyczne nie są zamykane, to my no, z wielką radością wpuszczamy takie grupy.
Czy poza Małopolską w tej chwili są jakieś ograniczenia większe w dostępności do tego typu obiektów?
To znaczy po Polsce, z tego co wiem, akurat nie ma zagrożenia dla pozostałych naszych programów, także mam nadzieję, że to się nie zmieni.
W Lubuskim niewielkie, zupełnie. Czekamy jeszcze na Park Narodowy Ujście Warty, kiedy już będzie do końca udostępniony. Natomiast chciałem podkreślić, że na nasze wycieczki wyjeżdżamy nie tylko z Zielonej Góry. Swoim zasięgiem kursu autokarów objęliśmy Sulechów, Świebodzin, Żary, Nową Sól, Żagań. Także będziemy dość mocno ułatwiali Lubuszanom odkrywanie tych lubuskich ścieżek.
Lubuskie dostępne, ale przed programem mówił pan, że w Brandenburgii na przykład ograniczenia, czyli nie wszędzie po sąsiedzku.
Tak,
się uda.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Niemcy, nasz sąsiad, był bardzo atrakcyjnym celem. Po pierwsze, Cottbus jest miastem partnerskim Zielonej Góry, po drugie Berlin, Potsdam, to są takie te hity wycieczek. Zresztą hasłem Lubuskiego jest Lubuskie przystanek po drodze albo Lubuskie na szlaku. Zamknięcie Brandenburgii, które trwa na razie do 15 sierpnia, czyli to może nie zamknięcie, ale po wymóg, że w autobusie musi być zajęta tylko połowa miejsc albo musi być zachowany odstęp między rodzinami wynoszący 1,5 metra, to jest tylko specyfika Brandenburgii i Forpommern, bo już Saksonia, czyli do Drezna, spokojnie możemy pojechać. I do Drezna oczywiście wybieramy się praktycznie co drugą sobotę.
No i na koniec pytanie pewnie, na które trudno będzie odpowiedzieć, ale zapytam, co jesienią, co zimą? Czy już się zastanawiacie nad tym?
My jesteśmy zwarci i gotowi na jesień i jeżeli wszystkie plany będą mogły być zrealizowane, to liczymy, że pojedzie we wrześniu rekordowa ilość naszych przede wszystkim objazdówek i wczasów. Natomiast oczywiście jest to wszystko pod warunkiem, także trudno teraz odpowiedzialnie na to pytanie odpowiedzieć, chociaż liczymy, że wirus będzie dla nas łaskawy i przynajmniej tą końcówkę sezonu uda nam się troszeczkę odbić.
Dla nas wrzesień to już zupełnie nowy moment, bo wracają do szkół dzieci, nasi główni klienci. Jeśli powrót do szkół odbędzie się bezproblemowo, na pewno spotkamy się z nimi na turystycznym szlaku.
A indywidualni turyści, czy oni pytają już o listopad, o święta Bożego Narodzenia, czy o jakieś wyjazdy na narty?
Rejsowicze pytają od dawna, ponieważ specyfika rynku rejsowego jest taka, że z reguły tam się kupuje wyjazdy rok, półtora nawet w przód. Natomiast jeśli chodzi o turystów indywidualnych, to z reguły takie pierwsze zapytania pojawiają się w sierpniu, a dotyczą one zimy. Ta zima w tym roku z racji naszych wyjazdów na najlepszych alpejskich kurortów będzie bardzo ciekawa. I sami jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądała oferta nasza z jednej strony, a która będzie odpowiadała zainteresowaniu klientów.
No i z przyjemnością spotkam się z Państwem za kilka miesięcy, tak żeby porozmawiać o tym, jak wypadło lato i co dzieje się jesienią, jakie perspektywy na później. Oby z taką informacją, że jest dobrze, a nie, że trzeba zamykać firmy i szukać jakichś innych desek ratunku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi, przypomnę, byli pani Katarzyna Jaworska.
Dziękuję bardzo.
I pan Mariusz Grabowy.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Sylwia Misiak i Hubert Pietroński. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.